Słuchasz podcastu Civitas On Air. Civitas On Air. Nauka w zasięgu ręki.
Przyszła przyszłość. Jest niepewna, bliska i możliwa w wielu scenariuszach. W naszym podcaście skupiamy się na przyszłości w różnych aspektach społecznych i marketingu, który sprawdza, wdraża i komunikuje hype'y, fedy i trendy, które mogą kształtować jedną z wersji przyszłości. Do rozmów na temat zmieniającego się świata zapraszamy ekspertów zarówno z Kolegium Civitas, jak i wybitnych praktyków marketingu. Wiemy jedynie, że chcemy, by przyszłość była bardziej zielona niż czarne wizje, które napędzają sci-fi. Dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że jesteście dalej z nami w podróży poprzez tematykę marki zaangażowanej, tego co nazywamy właśnie marką 2.0. Ja nazywam się Jakub Świcz, jest ze mną Grażyna Skarżyńska.
Dzień dobry.
A także nasz gość Łukasz Głąbicki, Kolegium Civitas, wykładowca, ale też praktyk. Łukaszu, powiedz troszkę o tej swojej praktyce, gdzie praktykujesz i co praktykujesz.
Dzień dobry, cześć, wszystko się zgadza. Jestem wykładowcą kolegium, ale też prowadzę agencje reklamowe i marketingowe od prawie 20 lat pracuję w branży mediów i marketingu ze specjalizacją przez długi czas online'ową. Ostatnio nie wyłącznie online'ową, natomiast ponieważ ja swoją drogę zawodową zaczynałem w mediach i w dziennikarstwie, to zawsze powtarzam, że mam kontentowe serduszko czarne, ale kontentowe i że tworzenie treści, tworzenie angażujących treści w działaniach reklamowych czy marketingowych to jest coś, co mnie najbardziej interesuje i też głęboko wierzę, że takie działania są najskuteczniejsze.
No już dotknąłeś takiego dla nas pełnego też właśnie serduszek i wykrzykników słowa, czyli zaangażowania.
Tak jest.
Spotykamy się ze względu na raport Marka Zaangażowana 2.0, przy którym też pracowałeś, jesteś jednym z ekspertów i tam miałeś okazję skomentować kwestie dotyczące...
Część wyników, tak.
Część wyników. Powiedz, czy coś ciebie w tym raporcie zaintrygowało, zdziwiło, czy też spotkało się z takim potwierdzeniem, że praktyka, w której działasz, wreszcie dostała też jakieś takie potwierdzenie, powiedzmy, z danych od właśnie konsumentów przebadanych w tym badaniu?
Myślę, że to, co od dłuższego czasu się dzieje, choć bardzo powoli, ale to jednak się dzieje, to jest kwestia tego, że klienci czy odbiorcy komunikacji marek są coraz bardziej świadomi i coraz bardziej odważni i coraz bardziej oczekują, że te marki też będą zabierały stanowisko i że nie muszą od razu walczyć na pierwszym froncie, ale że będą miały swoje zdanie i nie będą się bały tego zdania okazywać i pokazywać. I wydaje mi się, że to w tych badaniach, w tym raporcie, który tworzyliście, wybrzmiewa, że my oczekujemy, żeby marki były jakieś. I żeby tak jak my mamy na różne tematy różne zdania, to żeby marki też na te tematy miały jakieś zdanie i nie bały się o tym zdaniu mówić. Oczywiście powinniśmy tutaj wziąć delikatny chociaż cudzysłów wokół tego wszystkiego, o czym mówimy, bo prawda jest taka, że często branża reklamowa patrzy na takie działania z perspektywy, przepraszam, nie lubię tego słowa, ale go użyję, z braku lepszego, z perspektywy warszawki. Nie, z perspektywy dużego miasta, w którym jest więcej pieniędzy i podejrzewam, że gdybyśmy do jakiejś małej miejscowości pojechali, to ktoś może mieć, no nie być tak zainteresowanym tym, czy marka wspiera Marsz Równości, czy nie wspiera Marszu Równości, ale są takie wydarzenia i sytuacje, wokół których łatwiej jest się nam angażować i łatwiej jest wtedy gremialnie stwierdzić, że to ważne, żebyśmy daną inicjatywę czy sytuację wspierali zarówno jako społeczności, jak i marki.
Masz tu pewno na myśli pandemię, czy też wojnę
w Ukrainie głównie, tak, gdzie bardzo mocno było widać również wśród marek, które miały kłopoty komunikacyjne w związku z tym, że ich centrale globalne nie wycofały się z operacji w Rosji. One też starały się angażować w pomoc Ukrainie i Ukraińcom napływającym do Polski. No i to było takie rzeczywiście pospolite ruszenie, bo mało rząd pomagał w organizacji, szczególnie w pierwszych dniach tego, ale ludzie sobie po prostu pomagali. To piękne obrazki, które myślę, że jak na nasze społeczeństwo i tak bardzo długo trwały. I bardzo długo wytrzymaliśmy jako społeczeństwo w tym pomaganiu i w takim niezniechęcaniu się i długo nie zapomnieliśmy, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi, że ci ludzie naprawdę potrzebują pomocy i marki też, mam wrażenie, że często właśnie bardzo szczerze, otwarcie i bez kalkulacji czy to jest nam biznesowo po drodze, czy nie, po prostu pomagały i to jest, wydaje mi się, kluczowe w przypadku marki zaangażowanej, że to musi być prawdziwe po prostu, nie? Że marka naprawdę musi chcieć pomóc czy wesprzeć coś, marka naprawdę musi mieć te wartości w sobie, żeby to zadziałało.
Patrząc na to, jak komunikują i działają marki, to umiałbyś przytoczyć jakiś taki case, czy jakieś przykłady, które według ciebie są takim właśnie realnym, prawdziwym zaangażowaniem, o których w ogóle warto rozmawiać, bo jest kilka takich case'ów, które bardzo szybko przychodzą nam do głowy. Mówimy o Patagonii, mamy kilka jeszcze marek, które tak wyskakują dyżurnie, ale powiedz, które z takich działań i case'ów przemawiają najbardziej do ciebie?
No, ja mam, to jest mój ulubiony case chyba i nie polski, to jest case z Argentyny, gdzie w Argentynie marka Heineken, odpowiadając, czy mierząc się z takim problemem, że było bardzo dużo niebezpiecznych miejsc, niebezpiecznych barów w Argentynie, odwróciła tę sytuację i zrobiła przewodnik po bezpiecznych miejscach, po bezpiecznych barach w Argentynie. I to mi się wydawało właśnie totalnie prawdziwe, totalnie w odpowiedzi na realną sytuację, potrzebne. I oczywiście bardzo ładnie ograne komunikacyjnie, no ale wiadomo, nie, tutaj jakby to tam profesjonaliści siedzą, więc wiadomo, że to zostało wykomunikowane w odpowiedni sposób, bo to też jest ważne swoją drogą, nie, że jeśli chcemy zaangażować ludzi, to musimy z tą historią do nich dotrzeć i musimy uderzyć w jakąś emocję, jaką bądź, ale te emocje mimo wszystko są ważne, żeby ludzie poczuli, o co nam chodzi i żeby chcieli o tym porozmawiać jadąc do pracy czy do szkoły następnego dnia ze sobą.
Tu chyba również istotne jest to, jak blisko tych emocji, tak, i danego problemu jest sama marka. Tak? Heinekenowi znacznie łatwiej było zająć się tematem niebezpieczeństwa barów, nocnego życia, tak, czy też nawet samotnego powrotu z takiego baru do domu, niż gdyby na przykład mieli zająć się naprawą służby zdrowia.
Zgoda, tak, jasne. Ale tych przykładów też mam kilka i również z Polski jest marka, która produkuje klapki Kubota, znana z kiedyś i znana z dziś, która nie wiem co prawda, przyznaję się bez bicia, czy ta akcja wciąż funkcjonuje, ale przez długi czas z każdych sprzedanych klapek oni przeznaczali 5 zł na wsparcie grupy Stonewall w Polsce i to też jest przykład, oni jakoś bardzo dużo o tym nie mówili, nie? To nie jest tak, że oni robili teraz outdoor w każdym mieście, żebyśmy wiedzieli, że Kubota wspiera tę grupę. Ale to jest fajne właśnie, że to jest realna pomoc, nie? Dzielimy się po prostu naszymi zyskami, bo wierzymy, że tak się powinno robić. I to jest, myślę, bardzo fajny też przykład marki zaangażowanej. Oczywiście dużym markom jest łatwiej, bo mają po prostu więcej pieniędzy i większe zasoby, większy dostęp do ekspertów, ludzi w agencji, wiecie, mądrych głów, choć z tymi mądrymi głowami w różnych agencjach to różnie bywa, no ale co do zasady jest im łatwiej coś takiego wymyślić. Tym bardziej, tym fajniej, że marka Kubota, która nie jest przecież koncernem ogromnym, na takie działanie się zdecydowała.
A czy nie uważasz, że właśnie łączenie tego zaangażowania z marką, tak, poszukiwanie takich deficytów, które w jakiś sposób można wypełnić poprzez kapitał marki, poprzez właśnie to zaangażowanie, nie jest też drogą do działania dla właśnie marek mniejszych, takich, które nie mają tego olbrzymiego zasobu koncernu, tak, i muszą wybierać strategiczne obszary do działania. Tak? Czyli też troszkę wykorzystać na przykład sytuację jednak pustyni, tak, to też badanie doskonale pokazuje, że jeśli wskazywać marki zaangażowane, no to konsumenci mają olbrzymi problem, żeby takowe wskazać.
I akurat marka Kubota została spontanicznie wskazana i bardzo nas to ucieszyło, że w stawce, tam gdzie pojawiły się marki i duże, i międzynarodowe, też pojawiły się mniejsze marki, które widać przegryzły się przez tą naszą pustynię do świadomości.
Tak, wiecie co, wydaje mi się w ogóle, że ludziom może być ciężko ze wskazaniem takich marek zaangażowanych, bo ja co prawda zdaję sobie sprawę, że każdy w Polsce jest ekspertem od marketingu i że najłatwiej jest być ekspertem od marketingu, ale to nie jest prawda. I że wielu różnych rzeczy się uczy dzieci w szkole, ale tego jak PIT rozliczyć na przykład, albo założyć firmę, albo zareklamować swoją firmę, to już nie. Więc myślę, że poziom świadomości tego, czym się różni kampania reklamowa, sprzedażowa, od wizerunkowej, od CSR-owej, czy po prostu zaangażowanej, ta świadomość jest bardzo niska. Dlatego tak ważne jest, żeby te działania zaangażowane były bardzo dobrze wykomunikowane. Bo ludzie chłoną cały obszar komunikacji wszystkich marek dookoła, nie? Nawet jak idziemy ulicą, to nas zewsząd atakują komunikaty różnych marek i my się nie zastanawiamy. Co zresztą Grażyna powiedziała w moim podcaście kiedyś, że to nie jest tak, że my sobie wybieramy dany komunikat i go potem analizujemy, że w pierwszej połowie roku to jest jakoś, a w drugiej jakoś. My to po prostu chłoniemy jako całość. Więc dlatego tak ważne jest dobre wykomunikowanie tych naszych takich zaangażowanych akcji, bo w przeciwnym razie one po prostu nigdzie nie dotrą. I rozumiem oczywiście, że czasami firmy się nie chcą chwalić, bo boją się, że zostaną właśnie oskarżone o to, że budują sobie markę na jakiejś tam krzywdzie, którą oni chwalą się tym, że starają się komuś pomóc, ale to jest błędne koło, moim zdaniem, bo nagłaśnianie takich spraw może zrobić wyłącznie dobre rzeczy, oczywiście z wyłączeniem jakichś tam bardzo trudnych i ciężkich osobistych przypadków, no ale co do zasady, jeżeli będziemy mówić o tym, że jakaś grupa społeczna w Polsce ma problem i my staramy się im pomóc, ale naprawdę staramy się im pomóc, a nie robimy kampanię z parami jednopłciowymi, żeby się potem okazało, że ani złotówki nie przeznaczyliśmy na wsparcie par jednopłciowych. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli my naprawdę pomagamy, to opowiedzmy tę historię. To nie chodzi o to, że mamy teraz robić plakaty, ej, słuchajcie, przekazujemy kasę na coś tam. Opowiedzmy historię ustami, głosami tych ludzi, którym pomagamy chociażby, tak? Starajmy się zbudować jakąś emocję wokół tego i wtedy w następnej edycji badania, mam nadzieję, okaże się, że łatwiej jest ludziom wskazać firmy, które rzeczywiście pomagają, bo te historie będą w nas brzmieć.
Wspomniałeś o cieniach i zagrożeniach związanych z takim angażowaniem się i tego, jak może zostać to odebrane. Mi od razu przychodzi na myśl takie słowo greenwashing.
Greenwashing, tak.
Greenwashing, czy też każdy inny washing, który, tak, który ma miejsce. No i to jest dla mnie jest właśnie pytanie, czy każde z tych lęków, tych zagrożeń będzie podpadać pod, nazwijmy to teraz, jeden z tych washingów, czy też może to jest tak, że budujemy bardzo duże oczekiwania w stosunku do marek. To się stało chociażby z Patagonią, która jeszcze przez chwilę była postrzegana jako taki ideał i jedyny właściwie przykład krystalicznie czystej marki, która nagle okazało się, że w swoich zakładach produkcyjnych niestety nie dopełnia swoich zobowiązań.
Myślę, że tutaj powinniśmy wrócić do początku naszej rozmowy, że jednak, jakkolwiek by to nie zabrzmiało górnolotnie, to w tych wszystkich działaniach chodzi o prawdę. I chodzi o to, czy my jako marka naprawdę kogoś wspieramy, czy tylko gadamy o tym, że kogoś wspieramy. Bo zrobienie pięknej reklamy o parach jednopłciowych jeszcze nie załatwia problemu, nie? I szczerze powiedziawszy, kiedy ja pierwszy raz zobaczyłem tę kampanię, to nie miałem w ogóle negatywnych odczuć wobec niej. Uznałem, że to jest po prostu dość ładnie zrobione i fajnie, że marka chce się pokazać w taki sposób, bo znów może to po prostu uświadomi osobom jeszcze nieuświadomionym, że takie pary istnieją, mają się dobrze i jakby mają prawo do tego. Natomiast potem się zaczęła cała ta historia wokół... Internet zweryfikował markę bardzo szybko. Nie wiem, czy jest tutaj jedna dobra odpowiedź. Na pewno marki powinny takie działania zaangażowane prowadzić, tylko znów nie chodzi o to, żeby robić reklamy o kimś, tylko chodzi o to, żeby naprawdę wspierać tego kogoś. I nie po fakcie, bo mówimy przepraszam i właśnie przekazujemy 50 tysięcy na jakąś tam fundację, tylko tak jak to robi Kubota, czy Avon chociażby, po prostu wspierać te organizacje, a przy okazji o tym opowiadać. To jakby wydaje mi się, że taka powinna być kolejność, że zaangażowanie marki nie polega na mówieniu nie polega wyłącznie na mówieniu o zaangażowaniu. Najpierw się trzeba zaangażować i coś zrobić, komuś pomóc, a dopiero potem możemy o tym opowiedzieć historię i ręczę, że nikt się wtedy nie będzie czepiał i nikt nie będzie miał z tym problemu.
To też świetnie wybrzmiewa w samym raporcie. Tak? Widzimy, że raczej badani oczekują właśnie działania, niż po pierwsze, niż mówienia, ale też działania, a nie na przykład przekazywania środków, tak? To dla nas super zaskakujący był wynik dotyczący WOŚP-u, tak? Czy każdej innej organizacji, dla której środki są przekazywane, tak? I to nie zostało określone jako zaangażowanie, tak? O wiele bardziej istotną odpowiedzią była ta odpowiedź mówiąca o rzeczywistym wypełnianiu pewnych deficytów, tak? Czyli braniu odpowiedzialności za jakiś sektor działania, czy też właśnie wspieranie lokalne. Programowo, lokalne. Natomiast a propos tego, co powiedziałeś, wydaje mi się, że to mogłoby również oznaczać to oczekiwanie prawdy, że może czasem lepiej wykonywać nie tylko prawdziwe kroki, ale mniejsze kroki. Tak? Że te obietnice i te składane niesamowite programy, cele, które zostaną zrealizowane do 2025, do 2030 i tak dalej, one są w jakiś sposób mgliste i bez pokrycia. Tak? To znaczy o wiele trudniej jest je po pierwsze zweryfikować, bo dotyczą przyszłości, tak. Notabene, ale dotyczą też czegoś, co w tej magmie bieżącej komunikacji po prostu znika.
Tak, wydaje mi się, że te działania tu i teraz są kluczowe, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie zbawić świata dzisiaj, nie? Jakby okej. Okay. I nikt, podejrzewam, nie będzie miał do nas pretensji o to, że nie jesteśmy w stanie się zbawić świata, ale możemy sprawić, że będziemy zużywali mniej plastiku, na przykład, nie? Jakiś czas temu McDonald's wymieniał chyba słomki z plastikowych na papierowe i też pojawiały się głosy, że ale nakładki na kubki wciąż są plastikowe. No okej, okay, może i tak, ale wciąż jak spojrzeć na skalę tych słomek, to wciąż wydaje mi się, że jednak jest spora zmiana i to wciąż jest coś, co może choć trochę poprawić sytuację dziś. Podejrzewam, że McDonald's stać na to, żeby wszystko tam wymienić na papierowe, nie? Ale z jakiegoś powodu to się nie wydarzyło, no ale też to jest trochę tak, jak wiecie, posłużę się osobistą analogią, pozwólcie, ale ona się klei wbrew pozorom z tym, o czym mówimy. Zapomniałem zrobić badania technicznego w samochodzie. Mój tata, który ma serwis samochodowy, jak się o tym dowiedział, jak już zrobiłem, to miał do mnie pretensje, no i tam mi suszył głowę, że a co się mogło stać, a prawda, nie miałeś tego ubezpieczenia, by nie działało coś tam, co się mówię, ale tato, ja już zrobiłem to badanie. W sensie, nie możesz mnie dzisiaj karać za to, że właśnie zrobiłem. Znaczy, trzeba było mi pół roku temu powiedzieć to wszystko, a nie dziś. Więc uważam, że mimo wszystko za wszystkie takie pozytywne przejawy i rzeczy, które obiektywnie, realnie są dobre, powinniśmy marki mimo wszystko chwalić. Oczywiście mając z tyłu głowy, że jakby jedne marki stać na więcej, drugie marki stać na trochę mniej, tym bardziej te mniejsze marki zasługują na uznanie, bo bardzo często jest tak, że mniejsze marki robią dużo więcej i też dużo więcej ich to kosztuje procentowo niż te wielkie koncerny, żeby jakąś zmianę zrobić. Jednak chcą tę zmianę zrobić, bo wydaje mi się, że oni po prostu czują się bliżej tej zmiany i są bliżej człowieka może niż takie wielkie molochy.
To jest kolejny wątek, który świetnie się paruje z badaniem, bo też powiedzieliśmy sobie tu już w kilku rozmowach, że ta lokalność i zaufanie do marek czy firm mniejszych, rodzinnych, mających czy to nazwisko, czy człowieka bliżej konsumenta, tak, zarządzającego danym podmiotem, no sprawia, że badani gotowi są znacznie bardziej zaufać tym podmiotom, niż przede wszystkim akurat firmom państwowym, tak, no bo te krajów troszkę inną grę potencjalnie. Tak. Natomiast wydaje mi się, że tutaj istotne jest do powiedzenia, że te wielkie firmy, które właśnie działają chociażby przez, tak jak McDonald's, mówiąc, że okej, udało nam się zredukować słomki, to jednak podejmują takie działania, które właściwie zagłuszają konieczne ruchy, tak, do wykonania. I robią to oczywiście w kontekście tych wszystkich zobowiązań, o których powiedzieliśmy, no ale też przez to pokazują wraz z tym wyciszeniem bardzo praktyczną stronę marketingu, to znaczy pokazują, że coś robią, tak? To działanie jest clue właściwie tego, o czym rozmawiamy, tak? Bo niezależnie, czy to będzie dotyczyło małego podmiotu, czy dużego podmiotu, my jeśli coś przedstawimy, że zrobiliśmy, znajdujemy się w innej przestrzeni niż ta, w której byśmy tylko opowiadali, że zrobimy.
Tak, 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 jasne, jasne. Ale też wydaje mi się, że w kontekście komunikowania tych rzeczy, które marki robią, też zupełnie inaczej ludzie reagują na te takie rzeczy krótkoterminowe i na te rzeczy długoterminowe i że też wydaje mi się, to są trochę inni z odbiorców. W raporcie jest ta klasyfikacja na aktywistów. Przypomnijcie mi, jak to jest? Tam są
aktywnych działaczy, bezsilnych obserwatorów i pasywnych konformistów.
Tak. Mhm. To wydaje mi się, że te krótkoterminowe działania w nie się jest najłatwiej zaangażować, a że ci aktywni działacze są w stanie wytrzymać w cudzysłowie w tych długofalowych działaniach, w tych krótkofalowych też, bo oni po prostu mają potrzebę działania i to jest super, nie? Ale w przypadku tych krótkoterminowych to są takie zrywy, nie? I właśnie chociażby wojna w Ukrainie czy pandemia, to były takie zrywy i wiadomo, że jak jakby im więcej czasu upłynie, tym bardziej zapominamy, tym już po prostu zajmujemy się czymś innym i dużo więcej samozaparcia w człowieku potrzeba, żeby cały czas się w takie rzeczy angażować, ale też wydaje mi się, że to jest tak społecznie patrząc normalne i ważne, że mamy te grupy w ogóle, które chcą się angażować, bo mam wrażenie, że gdybyśmy to badanie zrobili gdzieś 10 lat temu, to wyniki byłyby dużo gorsze niż dziś, nie? I dużo mniej takie krzepiące, powiedziałbym.
Tak, z tego punktu widzenia, jeśli dostatecznie długo zajmujemy się komunikacją, to w naszej pamięci dinozaurów są takie momenty, w których nie mogliśmy podejmować tego typu inicjatyw, tego typu działań, pracując z markami, ponieważ jakby właściciele marek czasami na podstawie badań mówili, nie, 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 to są zaledwie nisze. Tak. My do tych nisz nie bardzo chcemy, chcemy tam, gdzie jest główny nurt. Dzisiaj jest trochę inaczej, ale jakby te nisze przestały być niszami, być może mają różne odcienie i różne natężenia, ale jesteśmy w świecie, w którym ewidentnie to badanie pokazuje, ludzie mówią, hej, jest czas na to, żeby ci, którzy zarządzają markami, którzy chcą od nas naszych pieniędzy, naszej uwagi, dawali coś od siebie. Ale pewnie jest też tak, że są takie obszary, w których dużo łatwiej się marce angażować, bo są to obszary, ogólnie mówiąc, bardzo pozytywne, ale są też takie obszary, które wymagają dużo większej odwagi, bo są to tematy albo kontrowersyjne, albo wręcz budzące pewnego rodzaju, nie wiem, skrajne emocje. I jak myślisz o tego typu przykładach, a tutaj tak mam na myśli jeden konkretny przykład, który prawdopodobnie leży u ciebie na stole, to co byś określił, co jest super najważniejsze? Ile trzeba mieć odwagi w sobie, żeby wyraźnie odpowiedzieć się po jednej stronie, bo to może kosztować utratę jakby klientów z drugiej strony. Czy w ogóle jako społeczeństwo w tych kontrowersyjnych tematach czujesz, że my jesteśmy bardzo gotowi na to, żeby zajmować mocno stanowisko?
No właśnie obawiam się, że nie jesteśmy do końca. I że są marki, które sobie mogą na to pozwolić, ale są marki, które sobie na to nigdy nie pozwolą, bo mają inną grupę, bo docierają do... Bo są w mniejszych miejscowościach, nie? I jestem sobie w stanie wyobrazić, że IKEA wspiera Marsz Równości, ale nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że Lewiatan wspiera Marsz Równości, który jest w małych miejscowościach głównie, nie? I to jest przykre. To jest tak jak te dyskusje, które gdzieś tam w przestrzeni publicznej się przewijają o tym, że pomoc Ukraińcom po tej stronie granicy to jest w porządku, ale już 100 kilometrów dalej pomoc ludziom, którzy uciekają z dużo dalszych krajów, a są przy tej samej granicy już nie i oni mogą umierać w lesie i to nie rusza nikogo, wręcz jakby tam pojawiają się jakieś obrzydliwe komentarze. No, takie to społeczeństwo jest i myślę, że bardzo dużo musi się zmienić w lekcjach historii WOS-u i tego typu rzeczy w szkołach, żebyśmy zaczęli budować społeczeństwo, które jest naprawdę otwarte. Ale oczywiście to się też bardzo zmienia, nie? I dziś jesteśmy w innym zupełnie miejscu i fakt, że jest jakaś strona, która się bulwersuje na brak pomocy ludziom na granicy z Białorusią i to, że ludzie się wtedy też organizowali i o tym mówili i duże firmy tam jeździły pomagać, to świadczy o tym, że jednak to idzie w dobrym kierunku, no ale jesteśmy w trakcie tej drogi. Na pewno nie jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której każda firma mogłaby śmiało zająć ważne stanowisko, które myślę, że jak siedzimy przy tym stole, to wszyscy byśmy się co do niego zgadzali.
Myślę, że bycie odważnym, o czym mówisz tutaj kilkukrotnie, jest raczej wyjątkowe, tak? Jest raczej rzadkie niż powszechne. I to też dotyczy marek czy działań marketingowych, a jednocześnie stwarza takie sytuacje, w których możemy znaleźć się nagle w bardzo nieoczekiwanym miejscu. Tak? Ja pamiętam, jedna z takich tematów, które omawialiśmy też ze studentami w ramach zajęć na kolokwium Civitas z Grażyną, to był ten case Nike'a, który stanął po stronie Black Lives Matter. Mhm. I co się nagle okazało? Te wszystkie sceny, które widzieliśmy, palonych butów, tak, protestów, odrzucania marki, nie przełożyły się na spadki w sprzedaży. Nie przełożyły się na to, że marka z ikonicznej, wręcz patriotycznej marki trafiła do czyśćca albo piekła marketingu, wręcz przeciwnie. Tak? Zyskała bardzo dużo nowych, oddanych fanów, a ci, którzy byli z nią już wcześniej, jeszcze zwiększyli swój koszyk zakupowy i potwierdzili też taką lojalność względem marki.
Tak, no bo ci wszyscy ludzie, którzy palą flagi, kukły albo buty, no to jest, wiecie, jakiś tam margines. Nie chciałbym się brzydko o nich wyrażać, no ale jest to jakiś tam margines. Mainstream po prostu siedzi w domu, nie? Jakby, ale też jeszcze w kontekście tych bojkotów konsumenckich. Ja to nie wierzę w bojkoty konsumenckie. Znaczy nie mam w pamięci żadnej jednej akcji, która byłaby skutecznym bojkotem konsumenckim, może mimo zapowiedzi.
Może oprócz tej akcji dotyczącej kampanii małżeństw jednopłciowych, o której wspomniałeś.
No, tak, ale też pytanie, jak to wpłynęło w ogóle na wyniki, nie? No bo Leroy Merlin polskie opublikowało ostatnie wyniki, mają rekordowy zysk w tym roku, mimo tego, że były zapowiedzi, że będzie bojkot, tak samo jak z Decathlonem, bo ich centrala nie wycofała się z operacji w Rosji, więc nie wierzę chyba po prostu w bojkoty konsumenckie. Uważam, że nawet jeśli czasem uważam, że one są w porządku i mam kilka firm, które osobiście bojkotuję i nie jeżdżę tam, nie robię tam zakupów, ale mimo wszystko uważam, że te krzyki nigdy się na biznes nie przekładają. Przeciwnie, tak jak powiedziałeś, mogą wpłynąć na ten biznes pozytywnie.
No właśnie o tą głośność, tak, czy o ten krzyk jeszcze chciałem dopytać, bo jak mówimy o odwadze, mówimy o tym też krzyczeniu, to może jest tak, że ci, którzy są odważni, dostają też pewną premię związaną z tym, że tych spokojnych, cichych, siedzących w domu są w stanie za sobą pociągnąć. Tak? Potrzebny jest nam lider. I to też jakby widać, czy w tych badaniach, które my przeprowadziliśmy, czy w każdych innych poruszających taką perspektywę właśnie zaangażowania marki, czy też odpowiedzi badanych na pytania dotyczące katastrofy klimatycznej, że to już nie sami ludzie, przedstawiciele społeczeństwa, zwłaszcza ci młodzi, co też jest jakby ważne w kontekście obrazków i tych głośnych protestów, będą gotowi stanąć po stronie liderów i poszukują tych liderów.
Mhm. To jest w ogóle bardzo ciekawy wniosek w kontekście też kryzysu autorytetów, który nam towarzyszy od długiego czasu i tego, że no jeśli marki dzisiaj mają być autorytetami, to też nie wiem, czy to jest w ogóle jakieś najlepsze rozwiązanie z możliwych, prawda? No, jeśli to jest w dobrej sprawie, to nie ma znaczenia, kto jest tym liderem. Wydaje mi się, że to jest troszkę mimo wszystko dość powszechne dzisiaj, szczególnie wśród młodych, to jest po prostu łatwiejsze. Znaczy łatwiej jest, o, dobra, czyli od dzisiaj tam tylko wodę z tej butelki, bo dzięki temu mniej drzew ucierpi albo mniej CO2 czy cokolwiek.
To najlepiej w ogóle nie z butelki.
Najlepiej w ogóle nie z butelki, prawda? Wydaje mi się, że to jest trochę droga na skróty, że po prostu młodzi są bardzo mocno przesiąknięci komunikatami, wszelakimi i mózg tak działa też często, nie? Czy te automatyzmy, które mamy w mózgu, są po to, żeby się nie trzeba było zastanawiać. I mam wrażenie, że tutaj trochę jest tak, że to jest po to, żebyśmy się nie musieli zastanawiać, bo ktoś tę pracę wykonał już za nas i możemy się lepiej poczuć, że my też jakby uczestniczymy w tym. To też w kontekście tych ludzi, którzy siedzą w domu i czekają, aż jakiś lider, część z nich podejrzewam nie czeka, po prostu mają to gdzieś, czy ta marka wspiera Black Lives Matter, czy nie wspiera, po prostu lubię te buty, więc będę je kupował. Podejrzewam, że to jest spora grupa, oczywiście nie jedyna, bo są też te, które właśnie chcą się angażować i z nich podejrzewam ta premia wynika.
To powiedz jeszcze może na koniec, Łukaszu, czy są jakieś rzeczy, znaleziska w tym raporcie, które dla ciebie jako praktyka są cenną też wskazówką do rozmów na przykład z klientami, z markami, czy też widzisz tam jakieś wskazówki, które pozwalają na otworzenie nowych drzwi?
Tak, no dla mnie w ogóle takim głównym komunikatem, który ja z tego raportu wyciągnąłem, jest to, że jednak jest to oczekiwanie, że ej Marko, bądź jakaś, rób coś, tak? I jakby skoro się wiąże z tobą Marko, bo coś od ciebie kupuję, bo z ciebie korzystam, załatwiasz mi jakiś problem, to załatwiaj ten problem nie tylko mi. I to oczekiwanie coraz głośniejsze, jeszcze nie powszechne pewnie, ale coraz głośniejsze, żeby marki się angażowały i żeby miały właśnie tę odwagę, choć pewnie w idealnym świecie nie nazywalibyśmy tego odwagą. W idealnym świecie nazywalibyśmy to po prostu działaniem, bo to jest normalne. To nie trzeba odwagi, żeby pomóc człowiekowi drugiemu. W idealnym świecie tak, po prostu marki wszystkie by to robiły, ale dziś jest jak jest i oczekiwanie, że marki odważnie będą mówić o tym, co myślą, jakie są ich wartości, jest coraz większe. I to jest dla mnie bardzo fajne, bardzo krzepiące i najmocniejsze, co wyciągnąłem z tego, bo to nam się przekłada tak naprawdę na wszystkie inne działania, już tak bardzo biznesowo na to patrząc.
I mam wrażenie, że właśnie komunikacyjnie, właśnie w tym obszarze, w którym ty pracujesz, w którym ja pracuję, w którym pracuje Kuba i w naszych pracach ze studentami, ta odpowiedzialność po naszej stronie jest taka, żeby starać się ten suwak prawdziwie przeciągać w jakąś stronę.
Super, to zakończmy może właśnie optymistycznym akcentem. Zachęcamy ciągle do zapoznawania się z raportem, do odsłuchiwania też kolejnych odcinków. Łukasz, mam nadzieję, że spotkamy się ponownie przy raporcie, czy też przy kolejnych wejściach do studia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jakub Śwircz.
Grażyna Skarżyńska.
Łukasz Głowicki.
Dziękujemy.
Podcast powstaje na podstawie raportu Marka Zaangażowana 2.0, przygotowanego wspólnie przez Ośrodek Badań nad Przyszłością, Kolegium Civitas, Fundację Brand Lab, ABR Sesta i Syno.
Dziękujemy za uwagę i jednocześnie zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu Civitas On Air, który jest dostępny w popularnych serwisach streamingowych. Kolegium Civitas znajduje się także na Facebooku, Instagramie i portalu LinkedIn. Zachęcamy do śledzenia naszych profili.